Chciałbym dzisiaj mówić o takich dwóch postaciach biblijnych. Myślę, że imiona tych postaci są znane dla każdego z nas. Jest to bardzo znane postacie. O jednej z nich mówi 14 ostatnich rozdziałów pierwszej księgi Biblii. Ta księga w ogóle ma 50 rozdziałów. Jest to księga Genesis, pierwsza Mojżeszowa. I 14 ostatnich rozdziałów praktycznie mówi o tej osobie. To musi być ktoś ważny, nie? Jeżeli Biblia poświęca dla tej osoby aż 14 rozdziałów, to jest to osoba, od której można się wiele nauczyć. Czy wiemy, jak miała na imię? Józef. A druga osoba to taka postać, która się urodziła prawie 1000 lat po Józefie, 1000 lat później. Ale tak jak mówią znawcy, gdybyśmy dzisiaj znaleźli się w Izraelu, to nie ma tam praktycznie żadnego miasta, w której nie byłoby jakiejś pamiątki związanej z tą osobą. Nazywają go słodkim śpiewakiem Izraela. Wiecie, kto to jest? Taki człowiek, który był według Bożego serca. Dawid. Wiemy, z jakiej księgi Biblii najwięcej kazań powiedziano? Z księgi psalmów. I on jest autorem przeważającej ilości tych psalmów. I będziemy patrzyli na mocne i na słabe strony tych dwóch ludzi. I myślę, że jest wiele rzeczy, których można się od tych dwóch mężów Bożych nauczyć. Józef jest młodym człowiekiem, zostaje sprzedany przez swoich braci do Egiptu, do niewoli. Oni byli praktycznie przekonani, że zaginął. Ojciec był pewny, okłamany zresztą przez pozostałych swoich synów, że nie żyje. A jednak ten młody człowiek przeżył i żył w Egipcie. I znalazł się w miejscu, które było bardzo daleko od miejsca, w którym się urodził, bardzo daleko od domu, w którym wyrósł, się wychował, bardzo daleko od ludzi, którzy go znali, bardzo daleko od miejsca, w którym tak naprawdę czczono prawdziwego Boga. Bo to działo się tylko w ten czas, tam, w tej nielicznej rodzinie, z jakiej wyszedł. Tam tylko znano prawdziwego Boga. Czyli daleko od domu, daleko od miejsca, gdzie prawdziwie szukano i czczono Boga. Zaprzedany, zapomniany, gdzieś rzucony na taką głęboką wodę. Ja dużo podróżuję, a jak dużo podróżujesz, to często jesteś daleko od domu. I jak dużo podróżujesz, jesteś w różnych miejscach, to ludzie myślą, że dużo wiesz. I jak jesteś w nowym miejscu, to cię pytają różne rzeczy. A co brat myśli o tym i o tamtym? No i wtedy nas łatwo uwierzyć, że się coś wie, nie? Ekspert to taka osoba, która jest przynajmniej 70 kilometrów od swojego domu. Bo jak wracasz do domu, to nikt już cię nie uważa za eksperta. Tak już mamy nową definicję. Ekspert to jest przynajmniej ktoś, kto jest 70 kilometrów od swojego domu. A w domu to już nas tam... Nie ma prorok uznania we własnej ojczyźnie, tak? Nawet Pan Jezus mówił takie słowa. Łatwo uwierzyć, ten czas, gdy tak ludzie pytają i tak cię traktują, że naprawdę coś wiesz. Ale jeszcze jedna rzecz, która się dzieje, gdy jesteś daleko od domu. Nie tylko, że ludzie tak cię traktują, przynajmniej w środowiskach chrześcijańskich, gdy o takich mówimy, ale gdy jesteś daleko od domu, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz następuje. Nie ma tych bliskich osób, które bez przerwy ciebie obserwują. Zgadza się? Jesteś wśród zupełnie innych ludzi. Nie ma już tam tych, na których często zwracasz uwagę i że musisz się w jakiś sposób tam pilnować przed tymi osobami. Po prostu ich nie ma. Ktoś powiedział takie zdanie, że twoja religia to to, co czynisz, gdy jesteś sam. Twoja religia, prawda o twojej religijności, to to, co czynisz, gdy jesteś sam i nikt ciebie nie widzi. I gdy naprawdę nie byłeś taki prawdziwie samotny, odsunięty od tych wszystkich ludzi bliskich tobie, gdy naprawdę nie byłeś taki oddalony od nich, to naprawdę nigdy nie byłeś taki prawdziwie religijny, w tym sensie, żeby ta prawda o tobie mogła wyjść z całej okazałości albo brzydocie. Czyli jestem tak naprawdę tym, kim jestem, w ten czas, gdy nikt mnie nie widzi. Tam znajdujesz prawdę o sobie i tam znajduje prawdę o mnie. Myśleliśmy kiedyś nad tym? Że taka ta ostateczna prawda o tobie i o mnie jest odkrywana właśnie w ten czas, gdy nikt ciebie nie widzi. Jak się uczyłem, to bardzo lubiłem filozofię. Chociaż uczył taki profesor, który był biskupem, a tak naprawdę myślę, że w Pana Boga za bardzo tak naprawdę nie wierzył, ale był zawsze przygotowany do tych swoich wykładów dotyczących filozofii. Jak chodzisz na takie wykłady, to studenci często zadają bardzo dziwne pytania na filozofii. I taki jeden student raz przyszedł na egzamin, siadł przed tym profesorem i mówi do tego profesora: profesorze, a skąd ja w ogóle mogę wiedzieć, że w ogóle istnieję, że jestem? No bo są takie kierunki filozofii, które mówią, że niczego nie można być pewny, że wszystko jest względne, że wszystko jest jakąś złudą, istnieje tyle, o ile te zmysły wychwytują, ale tak naprawdę tego nie ma. Profesorze, no a skąd ja mogę w ogóle wiedzieć, że jestem? I profesor tak zdjął swoje okulary i mówi: przepraszam, a komu mam odpowiedzieć, kto pyta? Inne pytanie z tej samej dziedziny. Zaraz zobaczymy, dlaczego to mówię. Jest takie. Jeżeli w lesie upadnie drzewo i nikogo nie będzie, który by słyszał hałas tego upadającego drzewa, czy to drzewo rzeczywiście spowoduje hałas? Jeżeli w lesie upadnie drzewo i nikogo tam nie będzie, to czy to drzewo upadając rzeczywiście spowoduje hałas? Ktoś powiedział: z tego tylko powodu, że ciebie tam nie ma, to wcale nie oznacza, że Boga tam nie ma. To bardzo ważna zasada. Możemy się uczyć tego właśnie od Józefa. Jest z dala od domu, z dala od tych, którzy go obserwują, wobec których jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny. A jednak żyje takim życiem, którego można mu pozazdrościć. Dlatego, że ma świadomość, że chociaż nie ma tam ludzi, którzy go znają, to w każdej sytuacji jest Bóg, który go doskonale zna i widzi. Józef mógł powiedzieć: drzewo upadnie gdzieś w lesie, nikogo tam nie ma, kto usłyszy ten hałas? Jestem daleko od domu, praktycznie nawet nie mają pewności, że żyję. Co za różnica, jak będę żył? No co za różnica? Nawet jak jakiś numer wykręcę, zrobię coś złego, no to co takiego się stanie? Nikt tego nie widzi z tych, którzy są tak naprawdę ważni dla mnie. Pamiętacie tę sytuację, w jakiej się znalazł? Najpierw więzienie, ale potem dom bardzo zamożnego człowieka i bardzo atrakcyjna, zadbana kobieta. No i chciała po prostu przespać się z tym młodym, myślę, inteligentnym, dobrze wyglądającym, błyskotliwym młodym człowiekiem. Mógł zacząć kalkulować. Jeżeli odmówię, no to się w niezłą kabałę zapakuje. Bardzo wpływowa kobieta, sporo mi zaszkodzi. Mógł tak myśleć? No, wielu ludzi tak myśli. Ale wiesz, gdy tak robiła pierwsze, drugie, trzecie podejście, w pewnym momencie powiedział jej: ja nie mogę tego tobie uczynić, bo jeżeli bym to zrobił, to pogwałciłbym zaufanie, jakie mi okazuje twój mąż i złamałbym serce mojego Boga. Dał jej dwie przyczyny, dla których nie mógł i nie chciał tego zrobić. Załatwił tę sprawę w sposób ostateczny z tych dwóch powodów. Być może powiedziała: Józefie, przecież wszyscy tak robią. No popatrz, taki jest dzisiaj świat. No wszyscy tak żyją, to jest norma. No i w ten czas Józef powiedział: ja nie jestem wszyscy. Ja nie jestem każdy. Myślę, że to była wytrwała kobieta, skoro Biblia mówi o tym, że parę takich podejść dokonała. Mogła w kolejny sposób próbować go jakoś tam złapać. Ale ja tego chcę. To kolejny argument. Ale problem w tym, że ty do mnie nie należysz. Józefie, ale nic się nie stanie. Mój mąż nie będzie miał nic przeciwko temu, nawet jak się dowie, bo my się po partnersku traktujemy. Słyszymy takie zdania, nie? Ludzie tak mówią i tak zaczynają żyć. I w ten czas użył ostatecznego argumentu. Nawet jeżeli tak by było, to jest Bóg. Nawet gdy ty się na to zgadzasz, gdy tego chcesz, nawet gdy wszyscy tak robią, nawet gdy wielkiej sprawy z tego nie będzie, nawet gdy twój mąż to przełknie, był jeden argument. Jest Bóg. Wiesz, co on powiedział? Złamałbym serce mojego Boga. On nie powiedział, Bóg mnie za to ukara, boję się Jego sądu, będę miał potem problemy z Panem Bogiem. To znaczące, co on powiedział. Złamałbym serce mojego Boga. On nie powiedział tego dlatego, że go się bał. Ale dlatego, że go kochał. Tak mocno. Tak mocno. Że potrafił powiedzieć w tej sytuacji nie. W Ameryce Południowej mają taki dziwny zwyczaj, jak się urodzi takie dziecko i zaczyna trochę podrastać, stawiać pierwsze kroki, to tak się zabawiają rodzice, próbując określić, co wyrośnie z tego dzieciaka. No i kładą Biblię, butelkę mocnego trunku, no i jakiś portfel. I patrzą, jak ten malec podejdzie i co najpierw weźmie. Jak weźmie pieniądze, no to ten będzie interesy robił. Jakiś biznesmen z niego wyrośnie. Jak sięgnie po butelkę najpierw dziecko, no to ten będzie przyjemności lubił w życiu. No a jak sięgnie Biblię, to będzie pobożny człowiek. No i była taka sytuacja, że taki malec podszedł, wziął pieniądze, schował do kieszeni, w lewą rękę wziął Biblię, a w prawą butelkę. I popatrzyli tak na to dziecko, mówią, o, z tego będzie polityk. Wiecie, jest coraz więcej ludzi, którzy uważają, że mogą robić wszystko, co im się tylko podoba i nie ma żadnych konsekwencji, ani żadnej odpowiedzialności nie muszą ponosić. I my też tak często myślimy. Że mogę dokonywać pewnych wyborów, mogę podejmować pewne decyzje, a konsekwencje niekoniecznie będą takie, jakie ludzie mówią, że będą, gdy podejmę takie albo inne wybory. Jest zasada odpowiedzialności, czy nam się to podoba, czy nie. Nawet gdy nikt mnie nie widzi, nawet gdy nikt ciebie nie widzi, to jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. Jeżeli chciałbyś znać prawdę o sobie, to nie obserwuj siebie i nie oceniaj po czasie, jaki spędzasz w otoczeniu bliskich ci ludzi czy na nabożeństwie. Jeżeli chcesz znać prawdę o sobie, to zapytaj o to, kim jesteś, gdy nikt ciebie nie widzi. Ja tak próbuję przynajmniej raz w roku na kilka dni odskoczyć tak zupełnie, żeby być samemu, gdzieś połazić po górach, trochę pobyć ze sobą, z Panem Bogiem, z aparatem, ze slajdami. I nieraz ludzie pytają mojej żony, jak to się nie boisz, tak chłopa gdzieś puścić na tydzień, na 10 dni? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Ona nie ma żadnego strachu. A wiesz dlaczego? Bo ja wiem, bo ona wie, kto jest dla mnie najważniejszą osobą. To nie znaczy, że w takich sytuacjach nie ma sytuacji zagrożenia. Jako człowiek przede wszystkim jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. A teraz trochę popatrzmy na Dawida. Jest królem. Pewnego dnia przechadza się po swoim pałacu i z pewnej odległości, gdzieś będąc na tarasie, dostrzega piękną kobietę. Jest sytuacja, w której wszystko się w państwie dobrze dzieje. Nie ma jakiegoś większego zagrożenia. Jest jakaś tam mała wojenka, ale jest tak dobrze w tej chwili, jeśli chodzi o uzbrojenie, o wpływ jego armii, że posłał tam swoich żołnierzy, jakiegoś tam swojego generała. Nie ma problemu. Wszystko się układa. W domu też wszystkie sprawy poukładane. Wszystko miał, żeby był szczęśliwym. I w tym momencie przychodzi cios. Przychodzi wybór, w którym mądrze nie decyduje. I w ten czas dopuścił do siebie pokusę. Tomasza Kempis. To jest taki człowiek z kręgu Kościoła katolickiego. Napisał taką książkę, którą warto przeczytać, o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. I teraz zacytuję jedno zdanie. To, co zaczyna się od prostej sugestii, jest karmione dziką, niepohamowaną wyobraźnią, doprowadza do przyzwolenia, a później do rozkoszy. To, co zaczyna się od prostej sugestii, jest karmione dziką, niepohamowaną wyobraźnią, doprowadzi do przyzwolenia, a później do rozkoszy. Dokładnie stało się to w wypadku Dawida. Te słowa szczególnie kieruję do mężczyzn. Badania pokazują, że 97% spośród nas ma problem w sferze pożądania, a te 3 pozostałe procenty to mają problem z prawdomównością w tej sprawie. Tak się stało z tym człowiekiem. Ujrzał piękną kobietę. Prosta sugestia. Wtedy zaczął marzyć. Uruchomił swoją wyobraźnię. Dał na to zgodę. I cieszył się tym. Przez chwilę. Jeżeli siejesz myśl, to będziesz żął czyn. Jeżeli siejesz czyn, to będziesz żął nawyk. A jeżeli siejesz dany nawyk, to żniwem będzie twój charakter. A żniwem twojego charakteru będzie twoje przeznaczenie. Myśl do czynu, czyn do nawyku, nawyk wpływ na charakter, a charakter często decyduje o twoim przeznaczeniu. To bardzo krótka droga. W tej bardzo podobnej sytuacji ten pierwszy człowiek powiedział nie. Ten drugi człowiek w bardzo podobnej sytuacji, nawet jeszcze lepszej, w sensie, że miał więcej argumentów, żeby temu nie ulec, powiedział tak. Jest takie przysłowie, które mówi, że kto kocha jedną kobietę, to kocha je wszystkie, a kto kocha wszystkie, to nie kocha żadnej. Jeżeli jesteś mężczyzną, który kocha jedną kobietę, to kochasz wszystkie kobiety, wszystkie je szanujesz. A jeżeli próbujesz kochać wszystkie, to tak naprawdę żadnej nie kochasz. Ktoś powiedział, nie będę się uskarżał przed Bogiem, że nie pozwolił mi na posiadanie wielu żon, będę mu wdzięczny za to, że dał mi jedną. Ktoś inny powiedział, nie będę się uskarżał na to, że Bóg nie zostawił wiele dróg do nieba, ale że zostawił jedną. Bóg dał mi przywilej. aby miał jedną żonę. Bóg dał tobie przywilej, żebyś miała jednego męża. Józef jest daleko od domu, ale wie, co to znaczy być człowiekiem, który boi się Boga. Co to znaczy być pobożnym nawet w ten czas, gdy nikt go nie widzi. Dawid jest blisko swojego domu, lecz decyduje się pomimo tego wkroczyć na drogę grzechu. Jeżeli wdajesz się w grzech, to zawsze na początku szatan pokaże ci przyjemność. Na początku zawsze będzie przyjemność, ale zaślepi cię na jedną rzecz, na koszty, jakie za to będziesz musiał zapłacić. Poznałem takiego jednego młodego kaznodzieje z drugim pastorem w takim zborze, który liczy 14 tysięcy ludzi. I na swoim biurku porozstawiał wycinki z gazet o bardzo znanym takim ewangeliście telewizyjnym, który upadł w tej sferze właśnie moralności. Wiesz po co? Do tego, żeby sobie zawsze przypominać o tym, co może doprowadzić to, gdy w tej sferze pójdzie na kompromis. Bardzo łatwo jest powiedzieć jedno kłamstwo, ale bardzo trudno jest powiedzieć tylko jedno kłamstwo. Bardzo łatwo jest w tej sferze, o której mówię, w relacji seksualnych, zrobić jedną złą rzecz, ale bardzo trudno jest zrobić tylko jedną złą rzecz. Jeżeli ci się uda z kłamstwem, to będziesz brnął dalej. I dalej. I wiesz, kiedy jest najłatwiej powiedzieć nie pokusie? W ten czas, gdy robi do ciebie i do mnie pierwsze podejście. W ten czas najłatwiej jest powiedzieć nie. Im dłużej będziesz się tym bawił, tym trudniej będzie powiedzieć nie. I w takiej sytuacji najtrudniejszym słowem jest to słowo składające się tylko z trzech liter. Nie. Tak łatwo powiedzieć drugie słowo. Ono też ma tylko trzy litery. Tak. Józef spojrzał na kobietę, która go uwodziła i powiedział nie. Spróbowała jeszcze raz i znowu było nie. Przychodzi jeszcze raz. Mówi, już powiedziałem ci dwa razy i powtarzam trzeci raz. Nie i nigdy. Prawie 40 lat temu. 50 gubernatorów w Stanach Zjednoczonych stało przed podjęciem bardzo ważnej decyzji. 40 z nich było w tej sprawie gotowych powiedzieć tak. Ale był tylko wśród nich jeden, który na serio traktował Boga i ten był gotowy powiedzieć nie, jako 50. I po kolei wstawali i mówili w tej sprawie tak, tak. 49 razy padło tak. I teraz kamery zostały wycelowane w tego jednego. Wstał i z całym spokojem powiedział nie. Wiecie, czego dotyczyła ta decyzja? Rozpoczęcia wojny w Wietnamie. I teraz z tamtych 49 zastanawia się, dlaczego nie powiedzieli tego krótkiego słowa nie. Spowodowało to śmierć dziesiątek, setek tysięcy ludzi. Są chwile, gdy bardzo trudno powiedzieć to krótkie słowo nie. Bardzo łatwo powiedzieć tak. Nie zapominajmy o odpowiedzialności. I gdy ktoś ciebie kusi, nie tylko w tej sferze, gdy ktoś ciebie namawia do jakichś interesów, które nie są czystymi interesami, nie bądź słaby. Nie bądź słaba. Spójrz prosto w oczy tej osobie i powiedz nie. Powiedz, że nie jest to coś, co podlega jakimkolwiek negocjacjom. Nie i kropka. Miej odwagę, by mówić to słowo. Dzieci, szczególnie jak są nastolatkami, to mają bardzo łatwość w używaniu słowa nie. ale nie w tym znaczeniu, o którym mówię. Jak czegokolwiek żądasz albo spodziewasz się, czy oczekujesz, to jest nie. Nawet już jak są młodsze, to wiedzą, jak się mówi nie, nie? Ale jak coraz bardziej dorastają i są takie wybory, które one same muszą podjąć, które dotyczą ich życia, to coraz trudniej sobie szczególnie powiedzieć nie. Wszystkim innym, tym, którzy coś od nas chcą, naszego czasu, zaangażowania, pieniędzy, to łatwiej odpowiedzieć nie. Ale sobie, temu, co mi się chce, bardzo łatwo powiedzieć jest tak. Oby Pan Bóg nauczył ciebie i mnie, żebyśmy sobie potrafili częściej mówić nie. I tym ludziom, i tym sytuacjom, które, o których wiemy, że są złe i Pana Boga nie ucieszą. Wiemy już, że ten młody człowiek potrafił w tych sytuacjach mówić nie. Powiedzieliśmy już, jak trudno była ta sytuacja, w której był, ale jeszcze trudniejszą tą sprawę w ogóle czyniło to, że pochodził z takiego domu, w którym były cztery matki. Jego ojciec miał cztery żony. Kobiety z natury są bardziej lojalne niż mężczyźni, ale wyobraź sobie, że wychowujesz się w domu, w którym są cztery matki i odpowiedzialność czy lojalność ciągnie cię w cztery strony. Jedna mama mówi, powinieneś być w brązowym sweterku. Druga mama mówi, nie, ten czerwony byłby lepszy. Ale te dwie jeszcze też mają swoje pomysły na ubranie. Ciebie. W cztery różne strony jesteś rozrywany. To nie jest łatwa sytuacja, nie? Jedna przychodzi i mówi, to ja jestem pierwszą żoną twojego męża. Nie twojego ojca. A druga mówi, nie, to ja jestem tą najbardziej ulubioną żoną twojego ojca. Trudno być w takim domu. W tym domu było morderstwo, był gwałt, było wiele tragedii. Jakby poszedł do psychologa, jakby zdążył, to gdyby nie zdążył, to być może szukałby rozwiązania skacząc z jakiegoś mostu, nie? To naprawdę nie było łatwo. Byśmy mieli tyle usprawiedliwień dla tego człowieka, żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, powiedział tak. I często dla siebie i dla swoich decyzji szukamy właśnie takiego alibi. Ale Pan Bóg oczekuje, że powiesz nie. A teraz trochę o Dawidzie. On nie tylko przegrywał. To był upadek, ale nie zapomnij, że to był człowiek według Bożego serca. On naprawdę kochał Boga. Myślę, że jeżeli czegoś można zazdrościć, ja bym zazdrościł mu właśnie takiego serca, które było tak głodne Boga. To jest inny fragment z życia tego człowieka, w ten czas, gdy był młodszy. Wiemy, że był taki okres, gdy Filistyni zaatakowali Izrael i mieli wśród siebie takiego olbrzyma. Taki, no 6 stóp jest w wysokości napisane w Biblii, to taki prawie 2,5 metra miał. Taki to takiego Marka Tysona to by jak worek treningowy traktował. Bicepsy, jak dynie, naprawdę kawał chłopa. Wiemy, jak się nazywał. Goliat, prawda? I w tym momencie Dawid, jako młody człowiek, nastolatek, nie wiem, 15, może 16 lat, przychodzi i przynosi swoim starszym braciom, którzy są w tej armii, drugie śniadanie. Bo był za młody, żeby tam się do tej armii wcielić, pasł tam owce swojego ojca i ojciec od czasu do czasu posyłał go, żeby przyniósł im jedzenie. No i w pewnym momencie Biblia mówi, że usłyszał, jak ten olbrzym rzucał takie przekleństwa i wyzwanie w stronę narodu izraelskiego, tych wszystkich żołnierzy, całej tej armii. No i pyta się braci, o co tu chodzi? A oni mówią, ty zostawiaj to śniadanie i zmykaj do domu. To są poważne sprawy dla dorosłych ludzi. Ty się nie powinieneś takimi zajmować. Powiedzieli, idź do swoich owieczek. Nawet nie powiedzieli mu do wszystkich owiec, tylko do tych kilku owieczek. A on już wszystkimi się opiekował, ale lekceważyli go. No jak można takiego młodszego brata smarkacza traktować? podchodzi do jakiegoś innego żołnierza, bo bracia mu nie chcieli powiedzieć, i mówi: kim jest ten człowiek, ten wielki człowiek? On mówi: dobrze, Dawidzie, powiem ci, ale jak mi obiecasz, jak ci powiem, to sobie pójdziesz do domu. No i powiedział mu, że to jest Goliat. I on chce, żeby ktoś z naszych ludzi, z naszych żołnierzy stanął do pojedynku. I ten, który wygra ten pojedynek, wygra zwycięstwo dla całej armii. To dobry pomysł, gdy się ma 2,50 wzrostu. Ale gdy ma się 1,50 m, tak jak prawdopodobnie miał Dawid, to niezbyt dobry pomysł, nie? I wiecie, co ten człowiek, młody człowiek zrobił, gdy to usłyszał? Był zadowolony, że bracia go już wcześniej do domu posłali, tak? Co prędzej wziął swoją pustą torbę i zawinął się do domu. Nie. On biegnie do króla Saula. A w tym czasie król jest w swoim pokoju naród i cała rada królewska potępia jednomyślnie Goliata. Tak jakby się Goliat przejmował tym, co rada królewska myśli na jego temat. I mówi: król, ty wiesz, co się dzieje? Wiesz, co tam się dzieje? Ten olbrzym rzuca wyzwanie. A król mówi: no kolego, no wiem o tym, nie trać mojego cennego czasu. Ale Dawid nie rezygnuje. I mówi: królu, ja jestem gotowy się zmierzyć z tym człowiekiem, który bluźni naszej armii i naszemu Bogu. Tak podejrzewam, że wiem, co Saul chciał powiedzieć w tym momencie. Wiecie, jaki miał stosunek do Dawida, nie? Może myślał: no dobrze byłoby cię tam posłać, tylko problem w tym, że Goliat nie powiedział jednego po drugim, tylko jednego trzeba przysłać i to będzie rozstrzygające. I w ten czas Saul mówi: no daj mi przynajmniej jeden argument, że powinienem to zrobić. Nie wiecie, co powiedział? Dał mu nie jeden powód, ale dwa. Mówi: pewnego razu, gdy pasłem owce i przyszedł jakiś niedźwiedź, to go wziąłem gołymi łapami i rozdarłem. A król mówi: w porządku, w ekspresie wieczorem czytałem o tym. A jaki jest ten drugi argument? No lew przyszedł i rozerwałem go. A w teleekspresie też o tym mówili. Tak było? Nie, powiedział: przyszedł te zwierzaki i rozszarpałem. I Saul jest prawie przekonany. Ale mówi: nie możesz tak pójść. Musisz z zbroją pójść. Z moją zbroją. A Dawid mówi: nie, to nie będzie działało. Ty jesteś taki wielki, bo Saul, wiecie, że było głowę wyższy od całego narodu. A ja jestem taki mały. Nie, nie, król mówi: muszę cię ubrać. No i wiecie, jak włożył na niego pancerz, to ten próbował iść do przodu, robił ruch, ja w ogóle się nie ruszał, jeszcze 9 cm się skrócił. To nie działało. No to jaki masz pomysł? Mówi: wezmę sobie 5 kamieni. Król chyba dostał ataku serca w tym momencie. No miała się bitwa rozstrzygnąć, losy całego narodu, a ten chciał z procą i z 5 kamieniami. Ktoś powiedział... Ktoś zapytał, dlaczego on wziął 5 kamieni? Ktoś powiedział: dlatego, że na wszelki wypadek, gdyby Goliat miał 4 braci. I stanął przed tym olbrzymem. I gdy ten go zobaczył, to Biblia mówi: czy ty wybrałeś się, by walczyć, wyszedłeś na mnie jak na psa? Być może zapytał swojego giernka, czy go widzi, tego, co on widzi. A Dawid mówi: nie, proszę pana. Ja będę walczył z panem, a gdy pan będzie gotowy, to niech mi pan powie. No i w ten czas się rozzłościł, wziął włócznie, a Dawid wziął tą procę, z którą się nie rozstawał od swojej młodości, zakręcił, puścił ten kamień, trafił w czoło. I te 2,5 metra upadło. podszedł, był dżentelmenem, mówi, czy mogę na chwilę pożyczyć sobie pańskiego miecza? I odciął mu głowę, ciach. Taki prosty chłopak. Taki niepozorny człowiek, z którym był Bóg. Który był po Bożej stronie. Czego się uczymy z tej historii? Pokonywanie olbrzymów w twoim i moim życiu jest upokarzającym doświadczeniem. To było upokarzające, przez co on musiał przejść. Był upokarzany, lekceważony przez brata, przez króla, przez wszystkich żołnierzy. I gdy zmagasz się w swoim życiu z olbrzymami, to upokarza. Ciebie i mnie, każdego z nas. I toczenie walki, po drugie, jest często samotnym przeżyciem. Jesteś sam. Tak jak Dawid stał sam przed tym wielkim Goliatem. Ale kolejna rzecz, prawda, to gdy ufasz Bogu w takiej sytuacji, to stabilizuje twoją wiarę. Stajesz się mocniejszym dla Boga. I gdy odniesiesz zwycięstwo, gdy jesteś po Bożej stronie, to będzie to moment, o którym będziesz bardzo długo pamiętał, którego nigdy nie zapomnisz. Czyli stawianie czoła olbrzymowi w twoim czy moim życiu jest to często zawstydzające przeżycie. Gdy walczysz, często jesteś samotny. Ale gdy ufasz Bogu, to stabilizuje ciebie i twoją wiarę, twoją relację do Boga. I będziesz o tym pamiętał. Jeszcze jedna rzecz. Pokonywanie olbrzymów to powtarzające się zajęcie. Gdy pokonasz coś takiego, z czym się tam zmierzysz i zwyciężysz, to tak chcesz sobie znaleźć ławkę i odpocząć. Patrz do tyłu, za róg, a tam kolejny wychodzi. Takie życie, chrześcijańskie życie, to nie zabawa. To wojna. Jeszcze jedna myśl. Jeżeli stoisz w obliczu niepowodzenia, spróbuj. Spróbuj pomyśleć, w jaki sposób to może być obrócone w korzyść i jak możesz to użyć dla Bożej chwały. Znamy historię Johnny Erickson Tady. Złamała kręgosłup skacząc do wody, gdy była młodą dziewczyną. Straciła praktycznie władzę w całym ciele z wyjątkiem głowy i szyi, którą jej mózg kontroluje. Inne rzeczy, inne fragmenty ciała nie są kontrolowane. Pomimo tego pięknie śpiewa, wspaniale maluje. Pisze wspaniałe książki. Jest inspiracją dla dziesiątków tysięcy ludzi na całym świecie. Dla Polski organizuje tysiące wózków dla ludzi niepełnosprawnych. Tylko dla jednego kraju. To, co miało ją zniszczyć, ten olbrzym, który miał ją pokonać, z Bożą pomocą, został zwyciężony. I zostało to wszystko użyte na Bożą chwałę. Jeżeli stajesz w obliczu trudności, spróbuj odkryć, w jaki sposób możesz to zmienić dla Bożej chwały, dla Bożego Królestwa. Józef się sprzeciwił i zwyciężył. Dawid w tej pierwszej sytuacji zgodził się i przegrał. Jeszcze jedna rzecz. Gdy faraon spojrzał na Józefa, powiedział takie słowa. Nie ma drugiego takiego jak ten w całym królestwie, bo oto tutaj jest człowiek, w którym Duch Boży przebywa. Nie ma drugiego takiego jak on w całym moim królestwie, bo to człowiek, w którym Duch Boga mieszka. I wiesz, gdy Duch Boży w tobie mieszka, gdy twoje życie jest kontrolowane przez Ducha Świętego, to nawet te osoby, które nie wierzą w Pana Boga, sobie głowy nie zawracają Panem Bogiem. Ale gdy jesteś człowiekiem, który chodzi w mocy Ducha Świętego, to oni widzą w twoim życiu coś niezwykłego, niezwyczajnego, coś chwalebnego. Rozpoznają w tobie istnienie czegoś, co wykracza poza ciebie. Kończąc, opowiem jeszcze taką historię, która wydarzyła się w Indiach. 2 tygodnie temu miałem przywilej rozmawiać z takim człowiekiem, który prowadzi ośrodek dla ponad 400 ludzi z ulicy. Dla trędowatych, mieszka w Kalkucie. Niekiedy to są praktycznie już szczątki ludzi. Muszą używać kocy, żeby ten człowiek się nie rozpadł, póki go do ośrodka nie zaniosą. Indie to kraj, w którym jesteś praktycznie cały czas otoczony tysiącami, setkami ludzi. I środkiem lokomocji bardzo często używanym jest kolej. I tam są 3 klasy, jak podróżujesz pociągiem. U nas są tylko 2, tam są 3. Te wagony mają takie podesty zrobione z betonu i w 3. klasie to się naprawdę różne rzeczy dzieją. Gdy żył Mahatma Gandhi, to on zawsze podróżował wagonem 3. klasy. Chciał się utożsamiać z ludźmi. Często jest stawiany jako wzór, czy jako ktoś, kto może istnieć jako równorzędny partner osoby Jezusa. I wielu ludzi bardzo szanuje to, co robił i myślę, że jest wiele powodów, dla których powinniśmy tak właśnie myśleć o nim. Ale wiecie, niedawno wyczytałem, że podróżował, co prawda, w 3. klasie, ale przy końcu życia już tylko sam w tej 3. klasie podróżował. Cały wagon podczepiali do pociągu. Jezus tak nie robił. Jezus był inny. Jezus do końca był konsekwentny w tym, co uczył i jak żył. Ale jesteśmy w tej 3. klasie. Tam jest straszny tłok. Mówią, że ja tylko raz jechałem w pociągu w takiej sytuacji, gdy było nas, nie wiem, 10 albo 11 osób w toalecie. Pamiętam, gdzieś przed świętami wracałem z Warszawy do Jeleniej Góry. Gdzieś tam na jednej nodze stałem, i żeby zmienić to położenie, to musiałem naprawdę tu kogoś poprosić, czy się poprzemieszać, żebym mógł drugą nogę postawić. Ale mówią, że w tamtych pociągach jest jeszcze gorzej. Jak chcesz zmienić myśl w swojej głowie, to musisz sąsiada poprosić o przyzwolenie. Tak jest źle. I to jest bardzo zatłoczone, bo tam ludzie podróżują 3. klasą, tacy, którzy podróżują z całym swoim dobytkiem. Z kurami, z kaczkami, ze świnią, ze wszystkim, co mają. Przemieszczają się tak. No po prostu to wszystko, co mają, to cały ich dobytek. I z tym jeżdżą. Domu zwykle nie mają. Jadą gdzieś znaleźć lepszą przyszłość. Masz kapustę, wszystko. I był tam wśród tych pasażerów człowiek, który miał na swojej głowie koszyk i w tym koszyku miał owoce mango. Nie miał go tutaj, bo nie miał miejsca na to. Miał na głowie. I to były włożone owoce mango. To jest taki bardzo soczysty owoc. Ale ten dzień był tak gorący, że nikt nie chciał kupować tych owoców od niego. Jedzenie tego soczystego, miękkiego owocu w takim dniu to wyglądałoby tak, jakbyś dał maluchowi banana zbyt dojrzałego. On się wszędzie znajdzie, tylko nie w jego ustach, nie? I ten człowiek był zrezygnowany. On robił w ten sposób pieniądze na życie dla swojej rodziny. Nikt nie chciał kupować. I taki zdesperowany w pewnym momencie gdzieś ten kosz tam komuś dał do przytrzymania, wziął ten jeden owoc, zdartą skórę, rzucił ją na podłogę. W tym wagonie możesz wszystko robić, to 3. klasa. Włożył ten owoc do ust i zobaczyli tą ekstazę w jego oczach. Ten sok spływający po jego twarzy. Wiecie, co się stało? Po kilku minutach nie miał żadnego mango. Co ludzie czują? Co ludzie myślą? Gdy obserwują twoje życie. Gdy jest w nim naprawdę Boża obecność, to zapragną takiego życia, jakim żyjesz. Oby Bóg cię w tym błogosławił. Amen.